Przechodzimy teraz do Bożego Słowa i tak jak już całe nabożeństwo ma pewien kierunek, pewną myśl przewodnią, tak i kazanie dzisiejsze będzie kontynuacją tej idei i tych takich myśli. Może na początek informacja krótka dla nas wszystkich. Kilka lat temu, ponad 7, w Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów powołaliśmy, czy podjęliśmy uchwałę o powołaniu baptystycznej akcji charytatywnej. I ta decyzja okazała się, to były czasy, kiedy funkcję przewodniczącego Rady Kościoła pełnił brat prezbiter dr Mateusz Wichary. I decyzja ta spowodowała, że między innymi dzisiaj mamy taki dzień, a po drodze przez te lata wydarzyło się wiele niesamowitych rzeczy, ponieważ mogliśmy usługiwać ludziom dotkniętym wojną na Ukrainie, a również tym, którzy przyjechali do Polski jako uchodźcy wojenni. Mogliśmy wspierać osoby z różnego rodzaju obciążeniami, a między innymi właśnie pomagać i wspierać rodzicielstwo zastępcze lub właśnie adopcyjne. Także bracia i siostry, pamiętajmy o tym. Myślę, że możemy być wdzięczni Bogu, że Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce ma taką organizację pomocową, charytatywną i że dzięki łasce Bożej ona może się rozwijać. Jest to po prostu narzędzie Bożego działania. I na koniec tej informacji dodam, że taką chlubą, dumą może być to i proszę o modlitwę, że większość właśnie pracowników administracyjnych baptystycznej akcji charytatywnej to są ludzie młodzi, wierzący, oddani, znający się na swojej pracy. I jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, co Pan Bóg sprawia przez służbę tych młodych ludzi. I módlcie się, tak jak już słyszeliście zachętę od Jonasza. Pamiętajcie o baptystycznej akcji charytatywnej i o ich tych projektach, jakie w ramach tego po prostu się dzieją albo będą działy. Dlaczego Bóg, szczególnie wierzę w to, powołuje ludzi biblijnie wierzących do pomocy i opieki nad sierotami? Dlaczego szczególnie Bóg powołuje ludzi wierzących? Tych, którzy narodzili się na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlaczego oni szczególnie są do tego powołani? I odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to szczególna odpowiedź. Myślę, szczególna prawda, jaka za tym stoi. Dlatego, że śpiewaliśmy pieśni i słowa z tej jednej pieśni. Pamiętacie? On jest Bogiem. Dokończcie, proszę. On jest Bogiem, jak było? Sierot. Tak. Bóg o sobie sam mówi, że jest Bogiem sierot. Że szczególną troską On obdarza i chce opiekować się właśnie małymi dziećmi, osobami, które są pozbawione opiekunów, które są często pozbawione obrońców, które są pozbawione ochrony w postaci rodziców. To Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który chce troszczyć się o takie osoby. I do tego On używa, powołuje właśnie tych, którzy Jego znają, którzy Go poznali jako swojego Boga. A dlaczego to jest takie wyjątkowe? Ponieważ wszyscy chrześcijanie, biblijnie wierzący, wierzący na podstawie objawionego Bożego Słowa, tak jak Pismo Święte mówi, to przede wszystkim właśnie były osoby daleko od Boga, pamiętacie, które były pod władzą szatana i żyły w ciemności, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa Bóg wyprowadził ich z tej władzy szatana i z tej ciemności i doprowadził do światłości i chce doprowadzić do Ojca, do swojego Ojca, do tego ojcowskiego domu w niebie. Taki Bóg ma plan w kontekście wieczności wobec ludzi i szczególnie widzimy, że Bóg chce, żeby dzieci, młodzi ludzie, którzy są pozbawieni, tak jak powiedziałem, opiekunów, obrońców, mieli w tym udział, w tym Bożym planie zbawienia. A my, dlatego że byliśmy takimi sierotami bez Jezusa Chrystusa, Byliśmy dalecy od Boga. Jak Pismo Święte mówi, bez przymierza, bez tej osobistej relacji, tej drogi, jaką Bóg przez przymierze daje człowiekowi. Byliśmy dalecy. Jednak On nas usynowił. On powołał nas i uznał nas swoimi dziećmi. Osobiście powołał nas po imieniu i zaprosił nas do ojcostwa. I już nie jesteśmy dalecy od Boga, jak mówi Pismo Święte, ale jesteśmy współuczestnikami tej chwały, jaką ma Jezus Chrystus. Jesteśmy domownikami Boga. I właśnie ludzie wierzący, biblijnie wierzący, ludzie narodzeni na nowo z Ducha Świętego, otrzymali od Boga wyjątkowość, jaka jest właśnie to zrozumienie, czym jest adopcja, czym jest rodzicielstwo zastępcze. Że mamy, owszem, mamy, jeżeli żyją nasi rodzice na ziemi, rodziców biologicznych, ale mamy też wyjątkowego Ojca, wiecznego Ojca, Boga w niebie. I to mają tylko wierzący ludzie. To możliwość taką, to poznanie, tą wyjątkową relację i tą rzeczywistość, jaka jest w Bogu i w Duchu Świętym. Tylko wierzący ludzie. Dlatego szczególną odpowiedzialność, wierzę i powołanie za opiekę i służbę nad takimi osobami Bóg daje nam. I to jest bardzo ważna biblijna prawda. Chciałbym, abyście, bracia i siostry, rozumieli tą prawdę. Abyście chcieli ją przyjąć do swojego życia, do swojej świadomości, do swoich serc. Bóg powierza nam wielką odpowiedzialność, troskę nad sierotami. Troszkę, myślę, zostaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, jako ludzie biblijnie wierzący, uśpieni. Tak myślę, może inne słowo, znieczuleni. Dlatego, że po II wojnie światowej opiekę nad dziećmi, szczególnie sierotami, państwo komunistyczne to zawładnęło. Stworzono właśnie ogromne instytucje, domy dziecka i uważano, że dzieci, których było sporo po wojnie, po II wojnie światowej, że to będą najlepsze miejsca i państwo ich będzie wychowywać. Ale wiemy o tym, że państwo nigdy nie wychowa dobrze dzieci. To nie państwo jest od wychowywania dzieci. Bóg chce, aby dzieci wychowywały się w rodzinach, żeby miały ojców, matki, rodzeństwo. Bożą wolą, nawet przez naturę, jest to, aby dzieci pojawiały się w rodzinie. Boży zamysł jest, aby dzieci rodziły się w rodzinie. I dlatego może, bracia i siostry, mamy jeszcze taki, powiedziałbym, błąd, który jest pewnego rodzaju spuścizną postkomunistyczną. Że często nie interesujemy się sierotami, bo myślimy, no przecież państwo powinno wychowywać dzieci. No oni, prawda, jest cały system pieczy zastępczej, ośrodków pomocowych i tak dalej, nie chcę o tym mówić. I może ten fakt zdjął z naszej świadomości i z naszej odpowiedzialności poczucie i troskę o rodziny zastępcze. Może, tak? Nie mogę powiedzieć, że tak jest na pewno. Ale wiele osób, myślę, tak, w taki sposób postrzega tą rzeczywistość. Chcę dodać, że dzisiaj przeczytałem na jednej ze stron takiej fundacji, jest jedna z fundacji, która się tym zajmuje, pieczą zastępczą i pomocą pieczy zastępczej, fundacja Akuku, mówi, że 93 tysiące w Polsce jest właśnie dzieci, nawet podają, że 96 tysięcy. No i sam się nie spodziewałem, że to jest taka liczba. Nie wiem, jak bardzo ona jest udokumentowana, ale podają to na swojej oficjalnej stronie. Jeszcze raz, 96 tysięcy dzieci, które są w jakiś sposób osierocone, jest w Polsce. Jeżeli zdajecie sobie sprawę, że to jest miasto wielkości Koszalina, które był kiedyś sporym województwem, Koszalin. Tyle osób. Na co dzień może tego nie widzimy, ale kiedy czytamy tego typu dane, to jest zatrważająca ilość. 2/3 z tych danych to są dzieci, które znajdują się pod opieką w rodzicielstwie zastępczym, ale tak zwanym spokrewnionym, czyli ktoś z rodziny, najbliższej rodziny się nimi opiekuje. To mogą być właśnie, najczęściej to są dziadkowie albo rodzeństwo. Natomiast 1/3 to dalej jest około 30 tysięcy dzieci wedle takich danych, które są albo w domach dziecka instytucjonalnych, albo po prostu są w rodzinach zastępczych, albo w rodzinnych domach dziecka. 30 tysięcy I codziennie można znaleźć informacje o poszukiwaniu opiekunów dla tychże potrzebujących osób. Chciałbym teraz przytoczyć jeden fragment ze Starego Testamentu, z pierwszego przymierza, z drugiej księgi Mojżeszowej, z 22 rozdziału. Jak tam jest wyrażona gorliwość Boga wobec sierot. Dodam jeszcze, zanim przeczytam, że sieroty to są takie osoby, które nie mają takiego dojrzałego głosu. Nie staną w miejscu publicznym w naszych czasach, nie pójdą prawdopodobnie na przykład do Sejmu składać projekt nowej ustawy ochrony dla nich i pomocy. To są często osoby, które nie mają jeszcze jako dzieci w ogóle spraw, oprócz oczywiście, które wynikają z ich natury i z tego, że są w naszym kraju. Ale generalnie głosem takich osób powinni być opiekunowie. Między innymi ja, jako ojciec, jako pastor, ale też jako rodzin zastępczy. To ja, bracia i siostry, w ich imieniu dzisiaj mówię. W imieniu tych, którzy nie przyjdą tutaj i nigdy wam nic nie powiedzą, jakie są ich potrzeby. Ale wierzę, że Bóg powołuje takie osoby, aby o tym mówić, aby ich po prostu reprezentować. I chcę nam przypomnieć ten werset z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 22 rozdziału, werset 22 do 24. Jest on dosyć radykalny, ale on pokazuje właśnie gorliwość Boga, Stwórcy naszego i Zbawcy w Jezusie, wobec właśnie sierot. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Tak, to stąd to określenie Bóg sierot. I zobaczcie, że Bóg ma szczególną uwagę, szczególnie nakierowaną swoją uwagę na to, kiedy dzieci pozbawione domów i rodzin by do Niego wołały. Mówi, ja na pewno ich wysłucham. I 24 werset jest formą kary dla wszystkich, którzy by wykorzystywali jakkolwiek sieroty albo zaniedbywali. I mówi tak. I wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Więc zobaczcie, jaka wielka gorliwość jest w Bożym sercu, w Jego naturze, aby chronić tych, którzy takiej ochrony od dorosłych ludzi nie mają ze względu na to, że zostali osieroceni. Więc warto zapamiętać ten fragment. Ale chcę wrócić do tego fragmentu, który już był czytany, czyli z listu Jakuba, rozdział 1 i werset 27, bo tam znajdują się, myślę, trzy kluczowe słowa, które chciałbym krótko omówić. Werset 27, list Jakuba, rozdział 1. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom. Chciałbym przeprosić wszystkie wdowy, które słuchają dzisiejszego kazania i że dzisiaj akurat nie mówimy także o nich. Po prostu z pragnienia chcemy dzisiaj podkreślać właśnie dzieci i osoby młode, które są pozbawione domów i rodzin. Jest powiedziane to nieskazitelną pobożnością, czystą, nieskalaną pobożnością. Kiedy myślicie, moi drodzy, o swojej pobożności, co wam przychodzi do głowy? Kiedy myślisz o swojej pobożności, jakie formy twojego zachowania przychodzą ci do głowy? Proszę, pomyślcie o tym. W jaki sposób wyrażasz swoją pobożność? No mi się wydaje, że jedną z form jest to, że jesteś obecna tutaj na sali na dzisiejszym nabożeństwie. Czy to jest związane uczestnictwo w nabożeństwach chrześcijańskich, zgromadzeniach chrześcijańskich, zebraniach? Czy to jest forma pobożności? Tak, jest. Oczywiście. Ponadto myślę, że przychodzi nam do głowy, że modlimy się w naszych domach, tak? W swoim tak zwanej tej komorze. Zanosimy modlitwy do Boga. Jest to nasza pobożność. Czytamy Pismo Święte, Słowo Boże. Zgadza się indywidualnie. Nie myślę tu w kaplicy, ale indywidualnie. To jest nasza pobożność. uczestnictwo w spotkaniach biblijnych, grupkach biblijnych itd. Może forma jakiegoś zaangażowania, ofiarności finansowej na rzecz Kościoła lub innych rzeczy. To też jest pobożność, oczywiście. I pewnie jakieś elementy, jakieś zachowania by można jeszcze do tego dodać. Ale przede wszystkim Boże Słowo nam mówi, że to, co dla Boga jest ważne, ta prawdziwa pobożność, to jest nieść pomoc sierotom i wdowom. Że takie zaangażowanie jest Bogu szczególnie miłe. No więc zastanówmy się w takim razie, jako Kościół, co możemy zrobić, żeby się zaangażować. Po pierwsze, już słyszeliśmy, że możemy zorientować się w naszym środowisku, czy rodzinnym, czy kościelnym, czy społecznym, tym środowisku, które nas otacza, gdzie takie osoby mogą być, które by pomagały sierotom, albo gdzie są same sieroty. Możemy się zorientować i popatrzeć na to, w jaki sposób moglibyśmy zaangażować się, żeby im pomagać. I dzisiaj na nabożeństwie myślę, że to była niesamowita modlitwa. Nie uważacie, że ja jestem poruszony tą modlitwą? Tym, że dotknęliśmy bardzo konkretnych potrzeb, określiliśmy te potrzeby i przynieśliśmy je do Boga. Więc na pewno możemy angażować się i powinniśmy angażować się modlitewnie o takie osoby, które zajmują się taką służbą. Ale możemy również oprócz modlitwy pomagać w inny sposób. Potrzeba w naszych rodzinach jest właśnie ludzi, którzy by wspierali nas swoimi umiejętnościami, takimi zwykłymi umiejętnościami. Na przykład z naszego podwórka, tak, z naszej rodziny mogę powiedzieć to, że bardzo trudno nam jest razem z żoną wyjechać lub wyjść z domu. W zasadzie to jest niemożliwe, żebyśmy razem mogli wyjść z domu. Bo jeżeli mamy trójkę dorosłych osób niepełnosprawnych pod jednym dachem, do tego dwoje stosunkowo bardzo małych dzieci i kilkoro nastolatków w domu, no to które z was rodziców opuści dom i powie, a tam sobie poradzą? No nie poradzą sobie tam w domu. Nie wiadomo, co by tam się mogło wydarzyć. Ale pomyślcie sobie, jakim wielkim błogosławieństwem byłoby to, gdyby ludzie wierzący, którzy by mogli przeznaczyć na przykład kilka godzin w tygodniu czy w miesiącu, ludzie znani konkretnej rodzinie i powiedzieć, wiecie co, ja idźcie sobie do rodziców, do opiekunów, a idźcie sobie gdzie chcecie, ja się zajmę waszymi dziećmi na te 4 czy 5 godzin. Byłoby to ogromną pomocą dla nas, opiekunów, ale wpisuje się to w to powołanie Bożego Słowa nieść pomoc sierotom. Prawda? Bardzo wyraźnie się wpisuje. I bracia i siostry, przyjaciele, każdy z was może w dużej części w taką służbę zaangażować się. Ponadto można pomóc. Najczęściej w takich rodzinach, jakie mamy, są różnego rodzaju trudności edukacyjne. Ponieważ dzieci przychodzą z różnymi obciążeniami, życie ich nie rozpieszczało bardzo często od urodzenia, a co za tym idzie, jest dosyć duży deficyt w wielu sferach, nie tylko intelektualnych, ale emocjonalnych, no w wielu sferach. Nie chcę wszystkiego tak wymieniać, tak? Ale gdyby ktoś powiedział, a nie potrzebujecie wy pomoc, na przykład, żeby pomóc odrabiać lekcje, żeby pomóc właśnie w tej edukacyjnej stronie. Byłoby to wielkim błogosławieństwem mieć to poczucie, że dzieci mają opiekę w rodzinach również właśnie taką edukacyjną. Bo zobaczcie, jest bardzo dużo pracy, obowiązków w domu. Pranie, gotowanie, sprzątanie, leczenie, tak? Bardzo dużo obowiązków. I wtedy jednym z takich wielkich potrzeb jest pomoc właśnie w edukacji. I tacy wolontariusze byliby bardzo potrzebni. Myślę, że wielu z was Bóg może powołać do takiej służby. Kolejną taką formą służby może być właśnie pomoc w organizacji obozów dla rodzin zastępczych, konferencji dla rodzin zastępczych, ponieważ tam chcielibyśmy na tych konferencjach i obozach dla takich opiekunów, rodziców, żeby oni mieli jak najwięcej takiego czasu, żeby trochę się zintegrować, ale odpocząć, i wtedy jest potrzeba, żeby zaopiekować się w tym czasie dziećmi. Pomyślcie proszę, czy Pan Bóg dzisiaj nie powołuje Was właśnie do takiej służby wolontariackiej, aby wspierać tego typu inicjatywy. Myślę, że wiele innych rzeczy można właśnie zrobić. Właśnie jak już było wspomniane, czy tam przygotować posiłek, albo pozwolić komuś i zaprosić na taki posiłek taką rodzinę. Muszę Wam dodać, że znowu użyję tutaj naszego przykładu, ale na szczęście takich rodzin jak my aż nie jest tak dużo. Więcej jest rodzin zastępczych, które mają jedno dziecko albo dwoje. My na ten czas, w tym momencie mamy jeszcze 8. No i teraz weźcie, zaproście taką rodzinę, która jest 11 osób na obiad. Tak, samych talerzy ile trzeba nazbierać. Ale byłoby to naprawdę wielkim przywilejem, gdyby świadomie Kościół, wspólnota wierzących ludzi angażowała się w taką pomoc. Bo to by pokazało, że nie tylko te osoby, ale właśnie cały zbór albo cały Kościół jest zaangażowany w pomoc sierotom. To by to pokazywało. Te małżeństwa, te osoby, które pełnią tę funkcję, czułyby się bardziej dowartościowane, docenione, ale przede wszystkim odczuwałyby wsparcie, jakie inni wierzący ludzie dla nich mają. A więc bracia i siostry, pomyślcie. Bo zobaczcie, jest wielka przestrzeń do wspierania rodzicielstwa zastępczego i do tego, co się wpisuje właśnie w tą pomoc sierotom. Więc czystą i nieskalaną pobożnością jest nieść pomoc, tak? Na tym się skupiłem, wdowom, sierotom i wdowom w ich niedoli. I teraz chciałbym jeszcze zatrzymać się w ich niedoli. Bóg nazywa, że sieroctwo czy osierocenie jest niedolą. Jest to niedola. Czyli jest to stan, który jest przykry, niedobry, można powiedzieć zły. Stan niedola to jest, kiedy jest to pewien ciężar, długotrwały znój i walka z takimi trudnościami codziennymi. To jest znój, coś ciężko robimy, coś ciężko przechodzimy. Więc Bóg nazywa właśnie osierocenie niedolą. I zobaczcie, to powołanie przez Boga dla wspólnot ewangelikalnych, biblijnie wierzących jest wyjątkowe. Właśnie ulżyć w tej niedoli. Bożą wolą jest, żeby ulżyć takim osobom w ich niedoli. I pomyślcie na chwilę, czy dzisiaj Bóg przez Ducha Świętego, przez to Słowo nie powołuje Was do tego właśnie, żeby ulżyć w ich niedoli. Myślę, że ważną rzeczą, o której trzeba tutaj wspomnieć, i ten trzeci element, to trzecie ważne słowo, to zachować siebie niesplamionym przez świat. Jedną z przykrych rzeczy w tej sferze rodzicielstwa zastępczego jest to, że dosyć regularnie w mediach możemy usłyszeć, jak dzieci w rodzinnych domach dziecka, w rodzinach zastępczych, ale nie tylko, w biologicznych, były wykorzystywane. Jest to straszne. I oczywiście takie wydarzenia, takie smutne i takie, to jest przestępstwa ze strony dorosłych wobec dzieci na wielu płaszczyznach, oczywiście mają miejsce. I czasami naszą pomocą może być to, że jakoś mamy uwagę, kierujemy naszą uwagę na to właśnie, aby do takich nadużyć w takich rodzinach nie dochodziło. Chcę powiedzieć, że jako rodzina zastępcza jesteśmy kontrolowani przez trzy niezależne jakby takie ciała. To może być właśnie kurator sądowy, który może przyjść do domu pomiędzy 6 rano a 22. I jak najbardziej uważam, że to jest właściwa forma kontroli, że powinno tak być. Po prostu wejść, przedstawia się kurator sądowy, mówi, że jest kuratorem sądowym, jego obowiązkiem jest zobaczyć, jak funkcjonuje dom w jakichś tam przestrzeniach. I są jeszcze inne kontrole. Raz na 6 miesięcy musimy stawić się przed taką komisją i są nam zadawane różnego rodzaju pytania i tak dalej. Mimo to, że te kontrole są właściwe i instytucje o to dbają, to jednak, jak widzimy, tych nadużyć cały czas nie można się wyzbyć. z tego funkcjonowania, ale też myślę, że chodzi o intencje w tym stwierdzeniu zachować swoje życie niesplamionym przed światem. O intencje, że nie robimy tego, takiej służby dla żadnego zysku osobistego. Że powodem takiego angażowania się nie jest zysk czy materialny, czy jakiś inny, czy jakiś poklask społeczny. Nie robimy tego, żeby być znani, albo żeby nas ktoś mocno chwalił. Wydaje się, że Bóg w tym ostatnim słowie, jakie tutaj jest w tym jednym wersecie, zachować swoje życie niesplamionym przed światem, również w tym kontekście troszczy się o to, aby nasze intencje, kiedy się angażujemy w jakąkolwiek sferę właśnie pomocy, aby pilnować po prostu swojego serca. Tak więc, bracia i siostry, na pewno też uważam, że powinniśmy świadomie ofiarowywać nasze pieniądze na taką służbę. Jeżeli uznamy, że Bóg nas do tego powołuje, powinniśmy również takie finansowe wsparcie okazywać. Jest to część naszej oczywiście pobożności i też jest to bardzo praktyczna pomoc, jaką możemy nieść sierotom w ich niedoli. Ale takim przykładem, może na koniec mojego wystąpienia, takie podam kilka przykładów. Ja naprawdę wierzę w to, że wspólnota lokalna, tak jak wasza, jak wasz zbór, przez kilka lat może być zupełnie przeobrażona, jeżeli chodzi o zaangażowanie i formy zaangażowania w rodzicielstwo zastępcze. Przykładem tego może być zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie, gdzie byłem 10 lat w ostatniej, powiedziałbym, takiej fazie, pastorem. Kiedy przyjechaliśmy do Chełma z Chojnic, tylko my byliśmy rodziną zastępczą. Mój syn Jonasz często wypowiada się, że kiedy staliśmy się rodziną zastępczą, to miało miejsce w Chojnicach już prawie 19 lat temu, to on mówi, że jak poszedł do szkoły, czy w ogóle myślał, że nie ma żadnej innej rodziny zastępczej, tylko skrzypkowcy są jedną rodziną, jedyną rodziną zastępczą. I dla nich, dla naszych dzieci biologicznych, to było dużym obciążeniem w tamtym czasie. I tych rodzin w zborze w Chełmie po naszym wyjeździe zostało 5. W jednej wspólnocie ewangelikalnej w ciągu 10 lat powstało 5 nowych rodzin zastępczych. Policzyłem sobie, ile tam jest dzisiaj dzieci pod ich opieką. 23 dzieci jest pod ich opieką w zborze chełmskim. Więc zobaczcie, wierzę w to, że przez nauczanie na ten temat, przez dawanie przykładu na ten temat w tej sferze, przez zaangażowanie się w pomoc takim osobom, Bóg przeobraża życie bardzo wielu ludzi. I tych dorosłych wierzących, którzy się angażują, a przede wszystkim dzieci, które są w miejscu przekleństwa, a Bóg chce im dać miejsce błogosławieństwa. I to jest, myślę, ogromna zachęta, że to jest możliwe. Więc pamiętajmy o tym. I chciałbym zwrócić się do was na sam koniec. Do czego Pan Bóg ciebie dzisiaj powoływał? Która z tych możliwości byłaby dla ciebie najbardziej taka naturalna, albo taka, której mógłbyś coś dobrego i trwałego na trwałe zrobić? Pomyśl, proszę. I chciałbym, abyśmy na koniec właśnie o to się pomodlili. Oto powołanie, które jest tutaj na tym miejscu, albo powołanie dla tych ludzi, którzy nas słuchają, albo będą słuchać właśnie przez transmisję. Warto o tym pomyśleć i warto na pewno o to się pomodlić. Przeczytam jeszcze raz ten werset z Jakuba. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Niech Pan Bóg wam pobłogosławi, ulokuje to słowo w waszych sercach i zostawi przestrzeń i stworzy przestrzeń waszego zaangażowania i powołania, które Bóg dzisiaj wkłada w twoje życie przez to słowo. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.